Minęła dziewiąta, druga część Bistro właśnie się rozpoczyna.
Bistro.
Michał już poszedł, a za chwilę w studiu pojawi się badaczka kultury kulinarnej, autorka książek, wielu nagradzanych książek, a dziś zabierze nas do Finlandii. My tu już oczywiście zagadane. Cześć Magda.
Dzień dobry.
Magdalena Tomaszewska-Bolałek. Znają ją Państwo na pewno z jej książek, znają ją Państwo z Bistro. My się znamy, ale musiałam Cię zaprosić dzisiaj w wakacje. Wiem, że jesteś bardzo zajęta. Trochę prywaty pojadę. Ósma klasa, wszyscy to wiemy, nie Twoja, ale też praca. Twoje wyjazdy, no ale nie mogłam odpuścić Magda. Drodzy Państwo, Magda właśnie wróciła z Finlandii, właśnie z takiego badawczego wyjazdu i będziesz nam o nim opowiadać, kulinarnego oczywiście. Powiedz mi tylko tak na wstępie, czy to się wiąże z kolejną książką o Finlandii?
Trochę tak, raczej z odnowieniem, odświeżeniem, bo tradycje kulinarne Finlandii jakiś czas temu się wyprzedały w wersji drukowanej.
2018 rok.
Tak, było wydane i mieliśmy sporo zapytań dotyczących nowej edycji.
I nagroda była.
Więc postanowiliśmy wznowić książkę i w następnym roku się ona ukaże. Ale ja zawsze lubię, żeby każde nowe wydanie no miało coś więcej, więc na pewno pojawią się nowe teksty w książce. No i oczywiście pojawią się też nowe zdjęcia.
I było coś aktualnego. No dobrze. takie pytanie otwierające na samym początku, bo ja już wiem, ty masz 1000 historii. Otwierające pytanie, jak to zwykle u mnie w bistro...
Co jadłam na śniadanie?
No tak, co jadłeś na śniadanie?
No właśnie przez ostatni dłuższy czas jadłam typowo skandynawskie, typowo nordyckie śniadanie, a mianowicie kleik, puro po fińsku. Ja widzę śmierć w oczach.
Z kaszymanny?
Nie, nie z kaszymanny, ani nie z ryżu rozwodnionego.
Okay.
Bo my właśnie niestety z kleikiem mamy takie średnio dobre doświadczenia w polskiej kulturze, bo każdy ma przed oczyma jakieś danie dla chorych, dla osób starszych, dla dzieci,
że
na problemy żołądkowe. Ryż z dużą ilością wody, w ogóle zupełnie niedoprawiony, bez aromatu, bez smaku, no takie dosyć wątpliwej konsystencji. Natomiast kleik, wbrew pozorom, może być daniem naprawdę bardzo fajnym i bardzo ciekawym. Zresztą z punktu widzenia takiego kulturowego, jeżeli popatrzymy sobie na temperatury, jakie dawniej były w krajach nordyckich, bo w tym roku miałam lato stulecia, bo w Finlandii było dużo cieplej niż w Polsce, to jednak dawniej ludzie potrzebowali czegoś ciepłego, rozgrzewającego na start. I tutaj jeszcze cały sekret kleików nordyckich, w tym kleiku fińskiego, brzmi, leży w dodatku masła.
Dobra, już zaczynam się powoli uśmiechać.
Więc już nie jest bezsmakowo. Masło naprawdę robi robotę w przypadku wielu rzeczy. Ja sobie w ogóle nie jestem w stanie wyobrazić życia, pieczenia, gotowania bez masła, więc...
Nawet pół łyżeczki,
nawet odrobinę,
wiesz,
tak, to
daje.
To wszystko zmienia. Tak. I te kleiki, najczęściej są to kleiki zbożowe, nie ryż, raczej nie kaszamanna, bo tutaj kaszamanna była dawniej zarezerwowana raczej na szczególne uroczystości, tylko może być to jęczmień, może być to owso, może być to żyto, może być to mieszanka.
Ale płatki?
Zbóż. Niekoniecznie płatki. W przypadku jęczmienia częściej są to całe ziarna albo kruszona kasza. Do tego taką owsiankę czy kleik, jeżeli
to
było z innych.
Ugotować,
tak, to trzeba ugotować. To trzeba ugotować. I dawniej można to było ugotować w zależności od tego, jaką zasobność portfela mieliśmy. Jeżeli byliśmy bardzo ubodzy, to była woda. I to jest też bardzo częste rozwiązanie, ale taki kleik możemy ugotować również na mleku, a dawniej bardzo popularne było gotowanie kleików na piwie.
Albo na rosole, wiesz, pomyślałam teraz, tak myślę o sobie.
Schodzisz w kierunku bardziej koreańskim, bo Koreańczycy też uwielbiają kleiki wszelkiego rodzaju. I tam kleik na bazie rosołu z dodatkiem ryb, owoców morza, mięsa, jak najbardziej.
Ale to już obiad prawie.
To już prawie obiad, ale dlatego też te kleiki były podawane, bo uważano, że one bardzo dobrze wpływają na cały układ pokarmowy. I to jest taki bardzo dobry start, jeśli chodzi o pierwszy posiłek.
No to prawda. No dobrze, ale ten fiński, na przykład weźmy sobie jakieś dobre ziarna, zbóż, albo nawet płatki, prawda, żeby to
było... I w takiej najprostszej wersji to może być tylko dodatek masła, odrobina soli. I mamy już takie startowe danie.
Dobra.
Możemy je wzbogacić o całą masę różnych rzeczy. I tutaj może być, mogą być owoce, bardzo często są dodawane. Czy owoce przetworzone w postaci właśnie jakichś tam dżemów, czy przetworów takich owocowych, czy owoce suszone, czy mogą być orzechy. Zresztą bardzo mocna granola w pewien sposób też jest takim trochę kleikiem z dodatkiem różnych rzeczy. Więc mamy owoce, orzechy. Można dodać kawałek mięsa, jeśli ktoś bardzo chce. Też jest taka opcja dopuszczalna. I to jest taki świetny pierwszy posiłek, rozgrzewający. Dla mnie to jest kleik w krajach nordyckich, to jest trochę taki comfort food.
No dobrze. Trochę mnie przekonałaś tym masłem szczególnie.
Masłem można naprawdę dobrze ugrać.
Odrobina soli. No dobrze, Magda, opowiedz proszę, od czego ty zaczęłaś w tej Finlandii, albo generalnie jak wyglądała ta twoja podróż? Ja chcę trochę poza kulinariami wiedzieć, czego ty tam szukałaś i co znalazłaś tak naprawdę.
Tak naprawdę interesuje mnie wiele różnych aspektów, bo nie tylko kultura kulinarna, chociaż kultura kulinarna jest jednym z tych ważniejszych, ale kultura kulinarna nie istnieje w próżni. bo jest ona bardzo mocno związana z kulturą społeczną, z historią, z ekonomią. Tak naprawdę to jest bardzo złożona rzecz. Do tego, ponieważ ja się zawodowo też w dużej mierze zajmuję dyplomacją i turystyką kulinarną, to mnie też interesuje nie tylko jak wygląda ta kultura kulinarna z punktu widzenia turysty, osoby odwiedzającej dany kraj, ale jak też ta kultura kulinarna wygląda w opcji takiej turystycznej, też od strony budowania strategii, od tego, jak pracują organizacje turystyczne, o tym, jak tworzy się programy w tych krajach i co z tych rzeczy możemy przenieść też nawet na polskie realia, dlatego że ja się też bardzo często zajmuję przygotowywaniem różnego rodzaju raportów czy strategii właśnie dla polskich instytucji i organizacji.
Tak, ja już mam pierwsze pytanie. Jak to działa w Finlandii? Wiemy, że w Polsce, trochę wspominałam w pierwszej godzinie o tym z Michałem Bonarowskim, kilkanaście minut temu dokładnie. Wiemy, jak to w Polsce jest, że to dopiero średnio jest zaopiekowane, chociaż już jakieś przebłyski, prawda, się wydarzają. A jak sobie z tym radzi Finlandia? Stawia na kulturę kulinarną?
Coraz mocniej, dlatego że w strategiach dotyczących rozwoju krajów nordyckich już od wielu lat widzimy taki bardzo istotny punkt, który się pojawia, oczywiście poza zrównoważonym rozwojem. To jest też właśnie ta kultura kulinarna, że to jest taki filar, który pozwala aktywować bardzo dużo różnych grup i daje tak naprawdę bardzo dużo profitów, nie tylko ekonomicznych. Bo oczywiście wiadomo, że rozwój różnych segmentów turystyki jest związany z rozwojem ekonomicznym, bo tutaj to turyści przywożą ze sobą pieniądze, które wydają na miejscu, na atrakcje, na hotel, a także właśnie na rzeczy związane z kulturą kulinarną, czy to jest wyjście do restauracji, czy udział w różnego rodzaju warsztatach. I wszyscy widzą ten ogromny potencjał. Ale co daje jeszcze turystyka kulinarna? Turystyka kulinarna jest taką turystyką, która jest międzypokoleniowa. I może być to babcia z wnuczkiem, cała rodzina. Tak naprawdę nie ma tutaj żadnej osoby wykluczonej, bo to są atrakcje, które trafiają tak naprawdę do wszystkich.
I Magda, to jest tak, że nie tylko turyści z tego korzystają, tylko my
oczywiście
z tego też korzystamy,
tak naprawdę,
dbając.
Turystyka kulinarna jest dla wszystkich. Dla turystów krajowych, ale także dla mieszkańców lokalnych. O czym się bardzo często niestety zapomina. Że tworząc programy turystyki kulinarnej, zapominamy o ludziach, którzy żyją w tej okolicy i mogliby również z tego korzystać.
Tak, korzystają z tego nawet nie jako klient, tylko właśnie jako twórca. To ten twórca, czyli osoba musi zajrzeć do historii, czy swojej rodziny, czy swojego regionu, prawda, zadbać o to, naprawdę same korzyści. Od kogo tam to czerpałaś? Ja nie wiem, od czego zacząć, Magda, od ciebie.
Nie, tak naprawdę to jest właśnie...
Czy od babci?
Tak, to jest... Moje spotkania to są właśnie takie spotkania międzypokoleniowe, bo ja spotykam ludzi z różnych branż, z różnych typów atrakcji, z różnych typów miejsc, bo ja jestem i w piekarni, i jestem u rolnika, byłam w rzeźni, byłam w skansenie.
Może kolejne pytanie. Były tam renifery?
Akurat w tej nie. Ale ogólnie chodzi o to, że odwiedzam bardzo różne miejsca, w których są bardzo różni ludzie, bardzo różne historie i to też jest zawsze interesujące. Ale też wracając do tego znaczenia społecznego turystyki, turystyka kulinarna przede wszystkim chroni kulturę kulinarną przed zapomnieniem, o czym my zapominamy. To też świetnie udowodnili Japończycy. Jeżeli opłaca się sprzedawać rzeczy bazujące na historii, czy to pamiątki, czy jakieś dania, które mają bardzo długą historię, to ludziom opłaca się kultywować tradycje.
My o to dbamy wtedy, prawda?
Tak, my o to dbamy, bo to jest też część naszego zysku. I to jest bardzo istotne, o czym się zapomina, że turystyka kulinarna, ona też ma takie działanie ochronne. Ona chroni tradycję przed wyginięciem, bo tradycja staje się opłacalna.
Chciałaś mi opowiedzieć jakąś historię w trakcie piosenki. Ja powiedziałam, nie mów teraz, niech usłyszą to słuchacze. Słucham ciebie.
To jest historia, ponieważ tym razem zwiedzałam głównie południową i centralną Finlandię. To było Turku, archipelag Turku, Rauma, region Jyväskylä i oczywiście Helsinki. To ta historia akurat jest związana z Raumą. Jest to miasto portowe, którego zabudowa drewniana jest wpisana na listę UNESCO, więc jakby mamy piękną, drewnianą, dobrze zachowaną zabudowę. Ale miasto oczywiście ma też swoje specjały i wśród tych specjałów są ciasteczka z Raumy, o którym opowiadała mi pani przewodnik i poszliśmy do restauracji, usiedliśmy przy stoliku, no i pani, wybieramy rzeczy do spróbowania, no i pada to magiczne stwierdzenie, ale koniecznie ciasteczka z Raumy. No i jakby tutaj od razu dla mnie pojawia się pytanie też takie podstawowe, to, co musi zrobić ciasteczko z Raumy, żeby mogło być nazwane ciasteczkiem z Raumy. Co je wyróżnia na tle tych wszystkich innych ciastek, które są dostępne w Finlandii?
No słuchaj, jak nasza WZ-ka warszawska.
Dokładnie. Co robi WZ-ka, żeby była WZ-ką? No i pani tak popatrzyła i stwierdziła, że w gruncie rzeczy to ona do końca nie wie. Więc w pierwszej kolejności przyszła z pomocą pani z kawiarni. Dobrodziejstwo współczesnego świata sprawiło, że każdy lokal musi mieć listę składników, w tym również alergenów, jeśli chodzi o produkty, które są serwowane w danym miejscu. Więc pani przyszła z taką listą alergenów, szuka ciasteczek z Raumy, no i podaje, jakie składniki się w nim znajdują. Wśród tych składników oczywiście była mąka, masło, standardowe rzeczy, mleko, ale były też przyprawy korzenne w postaci goździków i chyba był tam też pieprz. No dobrze, więc mamy jakąś podstawę, ale znowu pani przewodnik mówi, ale wiesz, jak pójdziesz do innej kawiarni, to te ciasteczka z Raumy będą smakowały inaczej.
Więc to nie kwestia przypraw.
Więc może to nie kwestia przypraw do końca. No ale ja widzę, że przy stoliku obok siedzi starsze małżeństwo i pani gdzieś tam przysłuchuje się naszej rozmowie. W pewnym momencie, kiedy już państwo skończyli pić swoją kawę, pani jednak zebrała się na odwagę, bo wiedziałam, że potrzebuje trochę czasu, żeby zebrać się na odwagę. Zebrała się na odwagę i podeszła do naszego stolika i powiedziała, że ona nam wytłumaczy, skąd się wzięły ciasteczka z Raumy. No i okazało się, że na początku XX wieku w Raumie dwie siostry założyły firmę na kształt takiej współcześnie nam znanej firmy cateringowej. Obsługiwały wesela, pogrzeby, chrzciny, wszystkie takie ważne uroczystości, gdzie ludzie potrzebowali wsparcia w przygotowaniu posiłków. I owe siostry opracowały ponoć jakiś fenomenalny przepis na ciastka. Ale jak to bywa, nie chciały się tym przepisem zupełnie z nikim podzielić. Więc wszystkie inne gospodynie w Raumie zaczęły próbować odtworzyć ciastka z Raumy. I dlatego one wyglądają podobnie, bo mają kształt okrągły, takich niewielkich, może trochę pierniczkowaty, trochę są takie grubsze. Pojawia się ten element przypraw korzennych, bo to jest wyczuwalne. Natomiast w każdym miejscu smakują trochę inaczej, bo każda gospodyni nie była w stanie idealnie odtworzyć tego przepisu. I co najpiękniejsze w tej historii jest to, że ta pani zdecydowała się podejść do zupełnie obcych ludzi, tak, i opowiedzieć im tą historię.
Ale wiesz, tego są kawiarnie.
Była niewyobrażalnie dumna z tego, że może się podzielić swoim dziedzictwem kulinarnym. I to było przepiękne.
Tak.
To było dla mnie naprawdę niezwykle wartościowe, że ona chciała się z nami podzielić tą informacją.
Wiesz co, dwie rzeczy, jak powiedziałaś, goździki i pieprz, to połączenie musi być wyjątkowe. To pewnie, wiesz, tam różne są, ale ja chyba wykorzystam to w kuchni i już pierwsza inspiracja. No a drugie siostry, no siostry tatin, siostry, które zaczynają coś robić, zmieniają kuchnię tak naprawdę. Rzeczywiście piękna historia dużo w sobie mieści. Mieści opowieść i historię danego miejsca.
Ale jak jeszcze dodamy do tego to, że ponoć Finowie są bardzo nieśmiali i niechętnie nawiązują kontakty z drugim człowiekiem, to otrzymujemy zupełnie inną historię. Ja się zawsze śmieję, że moja Finlandia jest niezmiernie gościnna, niezmiernie otwarta i chyba nigdzie na świecie moje badania dotyczące kultury kulinarnej nie spotykały się z tak dobrym i z tak ciepłym przyjęciem, bo naprawdę do mnie ludzie podchodzą i właśnie zagadują, pytają, co robię, dlaczego tu jestem, co mnie interesuje i są też bardzo dumni właśnie tym, że mogą się podzielić jakąś informacją.
Tak myślę sobie, że kulinaria to robią. Wiesz, nawet Finów ośmielają. Magda Tomaszewska-Bolałek jest dzisiaj, będzie nam jeszcze przez kilkadziesiąt minut opowiadać o Finlandii i ja mam nadzieję, że państwo również będziemy to chłonąć.
Searching for
Radość dzielenia się i radość pokazywania. To są ostatnie słowa, których państwo nie mogli usłyszeć. Ja słyszałam, ale tych słów od Magdy Tomaszewskiej-Bolałek będzie jeszcze dużo. Magda, powiedz mi, jakbyś miała powiedzieć teraz, tak na szybko, 5 smaków albo 5 aromatów, dobra, 3, które ci się z kuchnią fińską kojarzą. Jakie to będzie?
Masło.
No bo pomyślałem o tym samym.
Nie możemy. To na pewno będzie też smak chleba. Chleba, który Finowie sami uznali za jeden z symboli Finlandii ogólnie. Więc myślę, że to jest coś bardzo ważnego dla
nich. O tym za moment. Trzeci smak?
Trzeci smak to myślę coś, co się kojarzy Europejczykom z Finlandią, czyli salmiakki. Słona lukrecja. Coś, czego my z reguły raczej, już widzę właśnie twoją minę, czego my raczej nie chcemy jeść, a ja znam niewiele osób, które rozsmakowały się. Natomiast z zagranicą Finlandia bardzo często kojarzy się z salmiaki, które tam występuje w każdej wersji, nie tylko żelków, ale także jest dodawane do napojów alkoholowych. Możemy zjeść loty o tym smaku, czekoladki i tak naprawdę wszystko.
Dla mnie lukrecja jest magiczna. Ja ten smak, ten aromat oswajałam w postaci anyżu, bo on jest łatwiej tu dostępny. To jest bardzo podobny aromat. I wiesz co, lukrecji nie jestem w stanie zjeść takiej w czystej postaci, ale anyż, który podkreślę, smakuje bardzo podobnie. Gwiazdka anyżu dodana do gulaszu wołowego na przykład, albo do sosu pomidorowego, ona nie jest wyczuwalna tak wprost, natomiast otwiera jakąś głębię totalną smaku. To tak, drodzy państwo, ja polecam mieć anyż w gwiazdkach i czasem jedną gwiazdeczkę tam gdzieś po prostu umieścić.
Do podkreślenia smaku.
Do podkreślenia smaku, dokładnie. No ale dobrze, chleb, tak? Wiesz co, chleb jest w wielu kulturach kulinarnych, chleb jemy wszędzie tak naprawdę, w różnej postaci. Ale nie spodziewałam się, że Finowie tak bardzo będą, nie wiem, z niego dumni, tak?
Czy tam... Tak, są bardzo dumni z chleba. I to jest ważny element posiłku, który dawniej tak naprawdę do większości rzeczy był podawany.
Tak, a jaki jest ten chleb? Najpierw
ten chleb jest bardzo różny, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, w Finlandii. Okay. Też jest bardzo piękne, że mamy tą różnorodność. Zasadniczo Finlandię możemy podzielić na takie dwie główne strefy wpływów, a mianowicie strefa wpływu kultury germańskiej, czyli bardziej ze wpływami szwedzkimi i bardziej, gdzie możemy zauważyć wpływy słowiańskie kulinarne, czyli tutaj wschodnia część Finlandii.
I tutaj słowiańskie, czyli
rosyjskie,
Rosja
też, prawda? Ale jakby ogólnosłowiańskie takie elementy kultury. Więc to są te takie dwa pierwsze czynniki, które mówią o tym, jak ta kultura chleba wygląda. Druga część kultury chleba związana jest z tym, jakie typy młynów były na danych terytoriach. I akurat na wschodzie były częściej młyny wiatrowe, co pozwalało mielić mąkę raczej wtedy, kiedy mieliśmy na to ochotę. Oczywiście, jeśli wiatr pozwolił. Natomiast na zachodzie Finlandii częściej były młyny wodne, a młyny wodne zazwyczaj działały tak 2-3 razy do roku.
No,
najczęściej to były
zimą,
roztopy. To były roztopy po zimie właśnie, kiedy była bardzo, bardzo duża ilość wody i także jesienne deszcze. I w kulturze wschodniej chleb wypiekany był znacznie częściej, natomiast w kulturze zachodniej Finlandii chleb wypiekany był kilka razy do roku i też zdarzało się, że nawet część osób nie umiała tego robić, tylko byli specjalni piekarze, którzy chodzili od wioski do wioski, zresztą nie tylko w Finlandii, ale także w Szwecji czy Norwegii, którzy wypiekali ludziom chleb.
I rozumiem, że za tym szło potem, nie wiem, przypiekanie, odświeżanie tego chleba, prawda?
Dokładnie. Mm-hmm. Ten chleb też z Finlandii zachodniej jest częściej bardzo cienki, bo wtedy można go łatwo pokruszyć.
Och, tak, ja znam taki cudowny, ziarnisty, taki tylko... Tak
i on bardzo często też ma dziurę w środku, żeby można go było nabić na patyk i powiesić pod sufitem.
Ale cudownie, ja byłam lata temu w Finlandii i kojarzę ten cienki chlebek właśnie. Zobacz, to jest coś, co można kupić w każdym sklepie teraz, co jest podstawą tak naprawdę, nie wiem, właśnie czy śniadania, czy kolacji ten chleb i w takim, w takiej zwykłej rzeczy, która jest w każdym sklepie, jest taka historia, prawda?
I on się świetnie przechowywał w tamtych warunkach, mm-hmm. bo nie było możliwości. No dzisiaj mamy cały przekrój, możemy sobie mrozić, możemy, mamy całą masę różnych naczyń i przechowywanie próżniowe, takie, owakie. Natomiast dawniej jednak te metody konserwacji były bardziej ograniczone. I taki chleb powieszony, suchy, pod sufitem mieszkania, mogliśmy w każdym dowolnym momencie sobie oderwać, pokruszyć do zupy, czy podać w jakiś inny sposób. Dlatego też na wschodzie też były trochę inne stojaki, można powiedzieć, na chleb, bo tam chleby tak układano, bo one były grubsze. Je wypiekano częściej, one były grubsze. One oczywiście też tutaj różne zboża, w zależności od tego, gdzie w Finlandii byliśmy, gdzie które zboże było bardziej uprawiane, to też ono było bardziej dodawane do chleba. I to też jest właśnie przepiękne, bo podróżując po Finlandii mamy różne typy chleba. I mamy jeszcze, mamy chociażby chleb z archipelagu Turku, który jest chlebem słodowym, który jest jeszcze słodki, jest ciemny, jest wilgotny i do tego jest jeszcze słodkawy, świetnie pasuje na przykład do dań rybnych czy do zupy z łososiem.
Rozmarzyłam się już tak naprawdę.
Ja właśnie widzę.
Tak, widzisz to. Państwo może trochę słyszą. Jadłaś najlepszy chleb u tych pań, które młyn odnowiły.
Pani odnowiły starą chatę. Zdobyły dofinansowanie z Unii Europejskiej na bardzo wysokie kwoty.
I to było w małej miejscowości.
To było w małej miejscowości. Mhm. Była to miejscowość Hanka Salmi, to jest region Ivaskilla. I to jest. Pani zasadniczo postawiły takie muzeum typu skansen, które nie jest muzeum finansowanym ani przez gminę, ani przez państwo. Panie same zajmują się tym muzeum. To jest oczywiście stowarzyszenie, więc jakby to jest trochę więcej osób niż te, z którymi ja miałam okazję się spotkać. Ale jednak udało mi się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej, oferując wyłącznie wkład w postaci własnej pracy. Bo bardzo często te wszystkie dofinansowania wymagają jakichś ogromnych nakładów finansowych. Stowarzyszenie tych nakładów nie miało, ale jej członkowie stowarzyszenia zaproponowali, że odpracują tą kwotę wymaganą. Udało się to zrobić. Jest piękny stary dom z odnowionym piecem chlebowym. I ten piec działa. Mhm. Ten piec działa, dlatego że Muzeum Skansen organizuje regularnie warsztaty wypiekania chleba, na które przyjeżdżają na przykład szefowie kuchni z Helsinek.
No coś ty. No dobrze, przepiękne opowieści. Chleb też, a powiedz mi, no renifery pojawiły się. Co jedzą Finowie jeszcze?
Jedzą.
Jedzą.
Są bardzo popularne, ale to też jest, musimy zdać sobie sprawę z tego, drogie mięso i bardziej związane z północną Finlandią.
Okay.
Bo tak naprawdę, jeżeli sobie spojrzymy na udział dziczyzny w diecie, to jest on bardzo duży, dlatego też, że w Finlandii bardzo dużo osób poluje. Wydaje mi się, że to oczywiście ma też różne uwarunkowania. Pierwsze jest związane zapewne z sąsiadami, a raczej jednym konkretnym sąsiadem, którego ma Finlandia. I ponieważ jakby tutaj myślistwo zawsze utrzymuje w gotowości jakieś, jeśli chodzi o obcowanie z bronią. Druga kwestia, wydaje mi się, że to też jest kwestia ekonomiczna. Mięso w Finlandii potrafi być bardzo drogie, więc jeśli sobie upolujemy jakąś zwierzynę, to mamy dostęp do jakości mięsa w ilości, no jednak bardzo dużej.
Tak, teraz sobie zdałam z tego sprawę, że takich cudownych pastwisk jak u nas, to w Finlandii nie jest tak dużo.
Nie jest tak dużo też dlatego, że Finlandia w ponad 70% to las.
Tak, ale las jest niezwykle ważny w kulturze, ale też w kuchni,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, bo on dostarcza całej masy jeszcze innych produktów. Jagody, zioła, borówka, grzyby. I tutaj też Finlandię można podzielić na część bardziej zachodnią i część bardziej wschodnią.
Ale tym Magda, powiedz mi, tym naprawdę stoi kuchnia fińska, tym lasem i tym wszystkim?
Tak, las jest bardzo istotny. Las plus jeziora, bo pamiętajmy, że znowu to też jest kraina tysiąca jezior.
Tak.
Więc z jednej strony mamy dziczyznę w postaci, na południu jest to bardziej i częściej łoś, Natomiast na północy będzie to renifer. Chociaż są też osoby na południu Finlandii, które nigdy w życiu nie jadły mięsa renifera, więc to nie jest tak, że to jest tak bardzo powszechne, że każdy Fin w życiu co najmniej raz zjadł renifera. Jeżeli raczej się mieszka w południowej Finlandii i nie wyprawiło się na północ, to raczej jest to mniej prawdopodobne, właśnie też ze względu na wysokie ceny mięsa reniferów.
Bo
nie jest to tani przysmak.
Gdzieś wyczytałam łososia pieczonego w chlebie.
Ach, to też sięgamy do cudownych smaków. Ja się rozmarzyłam, bo jest też coś takiego cudownego w rejonie tutaj Kuopio, co się nazywa kalakukko. Czyli jest to ciasto z rybą. Jest to taki bochen żytniego chleba, w środku którego znajdują się sielawy europejskie zawinięte w plastry boczku. To jest zapiekane i kalakukko wypiekano wtedy, kiedy kończono wypiek chlebu. Kiedy już się kończył wypiek chlebu i piec wygasał,
zostawało
ciasto i zostawało to ciepło, to na wiele, wiele godzin wkładano takie kalakukko do pieca. Ono ma taką ciemną, brązową skórkę. Poza tym to było fenomenalne jedzenie podróżne. Dlatego, że taki bochen, on był świetnie zabezpieczony, on się nie psuł. Do tego był bardzo wartościowy. No a jeżeli sobie dodamy żytnie pieczywo, do tego ryba i do tego boczek, solidna porcja tłuszczu, taki obecnie chleb, taki kalakukko, waży około 2 kg. Jestem w stanie przez jeden dzień go zjeść.
No coś, a możemy to uwielbiam. Kupić?
Tak? Możemy to kupić, ale teraz trzeba to raczej zamawiać, dlatego że to jest takie jedzenie przeznaczone na szczególne uroczystości i teraz bardzo często Finowie właśnie w tym regionie, tutaj w okolicach Kuopio, wybierają kalakukko na coś, co jest serwowane podczas przyjęć weselnych na przykład. Mm-hmm.
Kalakukko. Zapisałam sobie gdzieś jeszcze
Ale może być też takie ciasto zapiekane w łosoś, cieście i inne ryby, jak najbardziej. Właśnie. Mm-hmm. Ale jakby tutaj takim bardziej popularną, bardziej historyczną wersją jest kalakukko, bo łosoś też zawsze w Finlandii dawniej był bardzo drogą rybą. Natomiast sielawki nieduże łatwo było złowić. Zresztą w wielu jeziorach ich jest po prostu mnóstwo. Sielawy zjemy na różne sposoby. Te małe najczęściej są smażone w głębokim oleju i podawane z sosami jako taka przegryzka. Ale możemy też je podać z piórem ziemniaczanym. Na piórę ziemniaczanym. Z dużą ilością masła oczywiście.
Ale do boczku bardziej mi sielawka pasuje niż łosoś. Powiedziałaś trochę, że teraz kalakukko jest jakby podawane, jedzone na specjalne okazje. Trochę o tych specjalnych okazjach teraz porozmawiamy. Co to jest uczta rakowa?
To jest zwyczaj, który przyszedł z kultury tutaj szwedzkiej, więc tutaj bardziej ta zachodnia Finlandia. I jest to z reguły sierpień. Kiedy świętujemy...
No dobra, może jeszcze zdążę na ucztę rakową.
Kiedy polega to na spotkaniach towarzyskich, bo jakby tutaj przyczynkiem jest spotkanie towarzyskie. Oczywiście raki są tylko wymówką. Raki, które są gotowane w wodzie z dużą ilością koperku, można to jeszcze doprawić winem, jak najbardziej. Ja powiem szczerze, że to jest męczarnia okropna z mojego punktu widzenia, bo człowiek siedzi przez godzinę, skubie te raki, żeby wyłożyć mięsa tyle, co starczy na jeden tost i po tej godzinie jest tak strasznie się głodnym, ale jak się pomyśli o tym, że kolejną godzinę będzie trzeba to skubać na kolejny tost, to na szczęście są jeszcze inne rzeczy i to chodzi bardziej o rozrywkę, ale to też chodzi o spotkanie ze znajomymi, to są przyśpiewki. No to się wiąże też ze spożyciem alkoholu, bo jakby podaje się różne akwawity do tego. Więc jak najbardziej taka forma przyjęcia, która przyszła właśnie z kręgu bardziej kultury szwedzkiej. Spotykamy się, jest przyjemnie, jest ciepło. Kolejna dobra okazja właśnie, żeby też zjeść. I co też jest bardzo ciekawe, bo w okresie właśnie tych przyjęć rakowych w sklepach, w supermarketach znajdziemy całą masę dodatków i sprzętów niezbędnych do przyjęcia. Więc mamy śliniaki, żebyśmy się
nie pochlapali,
bo wbrew pozorom nie jest to prosta sprawa i ten rak rozrywany przez nas potrafi wylądować w różnych miejscach, niekoniecznie tam, gdzie byśmy chcieli. Więc mamy serwetki z rakami, ozdoby, żeby przygotować pomieszczenie, w którym będzie odbywało się przyjęcie. Chociaż bardzo dużo tych przyjęć też odbywa się na świeżym powietrzu.
Magda, jak jeszcze świętują kulinarnie od tej strony? Chcę, żebyś o tym poopowiadała Finowie.
No, te święta... Tak naprawdę ogólnie jedzenie jest bardzo istotne w takim całym cyklu rocznym. Mm-hmm. Zresztą nie tylko w Finlandii, w wielu miejscach. Mam przecież Boże Narodzenie, mamy Wielkanoc. Wszystkie te rzeczy wymagają specjalnej oprawy. Dla Finów też bardzo ważne, ważny jest czerwiec, kiedy pojawiają się młode ziemniaki.
Nawet ja
w Turku jest specjalny festiwal właśnie młodego ziemniaka, gdzie restauracje przygotowują specjalne oferty dań bazujących na młodych ziemniaczkach, które są oczywiście, domyślasz się z czym, z dużą ilością masła i koperku. Więc to jest fenomenalne. Ziemniak może być i jest bardzo istotnym elementem kultury. Więc tutaj jeszcze dochodzi środek lata, kiedy my zaczynamy lato i mamy początek lata. Kraje nordyckie obchodzą Midsummer, czyli jakby środek lata, co jest też związane po prostu z przesunięciem trochę pór, dlatego że w Finlandii, w Szwecji, Norwegii wiosna rozpoczyna się nie 20, znaczy lato nie rozpoczyna się nie właśnie w czerwcu, tylko w nocy z 30 kwietnia na 1 maja, czyli w noc świętej Walpurgi, kiedy pierwszy raz wypędzano dawniej bydło na pastwiska świeże.
Zobacz, wszystko jest w historii, wszystko jest w tradycji.
Wszystko jest z rytmem przyrody też związane. I też takim cudownym produktem, który jest podawany z okazji czerwca, ale także później jest bardzo popularny w lipcu, to są truskawki.
Dobrze, myślałam, że truskawki to tylko my mamy najlepsze na świecie. Magda, za chwilę ja jeszcze cię zapytam o grochówkę i o gołąbki.
Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleś, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak voodoo i wiesz dobrze, kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na karnosy tak słodko kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy pół na pół. Chodź, cisza jak przed burzą, w gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki w ręce. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, chcesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś, weźmiemy. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół.
Weźmiemy pół na pół.
To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Ja nie zapytam. Weźmiemy pół na pół.
pół.
No dobrze. Zapowiedziałam już. Finowie uwielbiają groch. Jedzą grochówkę, ale uwaga, ta ich grochówka jest trochę inna niż nasza.
Oczywiście zawsze mamy jakieś drobne elementy smakowe, które sprawiają. Zresztą też grochówka nam im się trochę inaczej kojarzy. Mhm. U nas przede wszystkim, myślę, że to jest tak, przede wszystkim to jest z wojskiem.
Z wojskiem.
Jedzenie wojskowe, takie na festynach, z zimą. Znaczy tam też w pewien sposób z zimą, dlatego że to było jedzenie, które było serwowane przed postem. Więc jakby to było bardzo istotne, żeby się najeść sowicie, bo oczywiście grochówka była też z dużą wkładką mięsną, co bardzo istotne. I to jest dla Finów też takie danie sycące, bo pamiętajmy, że no, groch był taką rośliną, która występowała bez problemu w krajach nordyckich. To jest bardzo istotne.
Przygotowując się do tej audycji, znalazłam również gołąbki.
Tak, jak najbardziej. Nie tylko my mamy. Mhm. I tutaj trochę też jest kwestia szwedzka. Zarówno jeśli chodzi o gołąbki, jak i klopsiki.
Klopsiki, no właśnie.
Prawdopodobnie one przyszły, kiedy jeden z królów szwedzkich stacjonował w Imperium Otomańskim. I tam przecież mamy wszelkiego rodzaju dania typu dolma, gdzie mamy zawijane w liście winogron. I tutaj te rzeczy zawijane w liście winogron, no niestety ciężko było zrobić w warunkach szwedzkich. I jedna z pierwszych takich ważniejszych autorek książek kulinarnych, które odniosły ogromny sukces w Szwecji, Kasia Wari, postanowiła ten przepis na te gołąbki zawijane w liście winogron zmienić na taką wersję, którą no niestety z braku, bo oczywiście czy Szwedzi, czy Finowie z braku liści winogron no nie bardzo mogli tego skosztować poza wyższymi sferami, to postanowiła to zamienić na liście kapusty. Przy czym tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że te gołąbki w wydaniu czy to szwedzkim, czy to fińskim, one są trochę bardziej słodkie, dlatego że doprawiane są melasą.
Okej, czyli to jest, ale też wyczytałam, że one nie są jakby duszone, tak jak u nas, tylko są zapiekane.
Tak, one są częściej zapiekane. Mhm. Ale też ten słodki, bardziej smak, który się przebija, jest dosyć istotny.
Zdecydowanie wolę kapustę niż liście winogron. A wpadło mi pytanie do głowy teraz. Magda, a gołąbki u nas, to też był, nie wiem, podobna zasada?
To też jest podobna, znaczy pochodzenie jest dokładnie to samo i one po prostu przemieszczały się wraz z migracją ludności. Mhm.
No dobrze, czy... A, jeszcze jedno, kaszanka. Finowie też jedzą kaszankę.
Finowie też jedzą kaszankę, ale jedzą trochę inaczej niż my. Takim miastem, które wyjątkowo słynie z kaszanki, to jest Tampere i ona się nazywa Mustamakara. Tutaj od słowa krew, bo to jest krwista kiełbasa, moglibyśmy przetłumaczyć. Mhm. W Tampere jest wiele takich budek, gdzie możemy sobie kupić dużą kaszankę, do tego dostaniemy chleb, oczywiście konfiturę z borówki brusznicy i do tego jeszcze pół litra mleka.
Do tego wszystkiego?
Tak, do tego wszystkiego. Bo jakby mleko jest takim napojem, który jest bardzo często podawany w Finlandii, w szczególności dzieciom. Bardzo rzadko, jeżeli pojedziemy w takie tereny wiejskie, ktoś się nas będzie pytał, czy chcemy kawę i czy chcemy mleko dla dziecka, bo to jest tak naturalne, że dziecko dostanie mleko, my dostaniemy kawę. Mhm.
Kawa, powiedziałaś... Zastanawiam się, czy już o pierogach, czy może zostaniemy na moment przy kawie. Kawa jest bardzo ważna dla Finów, tak? Oni mają nawet takie określenia na dwie kawowe pory. Kawa poranna, kawa popołudniowa.
Tak, kawa z dolewką, jest całe bogate słownictwo związane z kawą. Kawa jest istotna z wielu przyczyn. No przede wszystkim jakby no, trudne warunki życia, a jednak obecność kofeiny w kawie sprawia, że wiele rzeczy wydaje się łatwiejsze. To na pewno to. Inna kwestia też jest takie uwarunkowanie kulturowe, a mianowicie w krajach nordyckich pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku działało wiele różnych ruchów antyalkoholowych. I te ruchy antyalkoholowe promowały również picie kawy jako substytutu dla napojów alkoholowych. Stąd też ta kawa była takim napojem promowanym w wielu kulturach też, w krajach nordyckich. Kawa miała ogromne znaczenie z punktu widzenia życia kobiet, bo kobiety bardzo często spotykały się przy kawie. Zresztą pierwsze kawiarnie były takimi miejscami, gdzie kobiety mogły same udać się bez mężczyzny. Bo jakby miejsca publiczne, restauracja bardzo często była takim miejscem, które na przykład w Finlandii raczej wiązało się z takim szemranym alkoholem. I tutaj taka ciekawostka, co dla mnie było ogromnym zdziwieniem, że Finlandia była jednym z pierwszych krajów, gdzie kobiety dostały prawo do głosowania, tak. Ale dopiero w latach 60. mogły same pójść do restauracji.
Jak widzisz.
W latach 60. XX wieku.
Okej. Okay.
Bo właśnie restauracja kojarzyła się z takim miejscem, gdzie serwowano alkohol, a przez to już ono stawało się takie trochę szemrane.
Mm-hmm, więc jakby było tutaj, zagrożeniem.
Natomiast kawiarnia była taką przestrzenią, która otworzyła zupełnie inne możliwości kobietom. One mogły wychodzić na zewnątrz, spotykać się, dlatego też to życie kawiarniane jest takie bardzo istotne w wielu
zupełnie
miejscach.
Zupełnie jak we Francji. Magda, pierogi. No też są pierogi, są często zapiekane, tak?
I... Pierogi karelskie najbardziej znane.
No właśnie.
Karelian piirakka, które... mi kojarzą się bardzo mocno z Finlandią. Zresztą w rankingach też zawsze wychodzą dosyć wysoko, jeśli chodzi o taki kulinarny symbol, symbol Finlandii. Pierogi otwarte z ciasta żytniego, na które nakłada się, dawniej była to mieszanka mąk różnych, ugotowana na mleku. Później najbardziej popularnym nadzieniem był ryż gotowany na mleku, ale w wersji wytrawnej, czyli lekko solony. Dzisiaj natomiast takie pierogi karelskie znajdziemy w milionach wersji, bo mogą być i z mięsem renifera, mogą być z ziemniakami i z marchewką, mogą być z każdym innym mięsem, mogą być z rybą. Ale co jest jeszcze bardzo istotne, jeżeli chcemy wzmocnić smak takiego pieroga karelskiego, ale to też musimy pamiętać o tym, że one po upieczeniu są zawsze smarowane roztopionym masłem.
Oczywiście.
Oczywiście, żeby nie było. Masło w Finlandii można trochę powiedzieć, że jest masło z masłem. Ale jeszcze, żeby takie pierogi karelskie były smaczniejsze, to mamy coś takiego, co się nazywa munavoi. Jest to pasta jajeczna, którą robi się, uwaga, z posiekanego jajka na twardo, które miesza się z miękkim masłem.
Okay.
Taką pastę nakładamy od góry właśnie na pierogi karelskie i zjadamy.
No, naprawdę. Magda, kanapka z pastą jajeczną na śniadanie. Dokładnie. Nic cudowniejszego nie można sobie wyobrazić. Czy oni jedzą jakieś desery? Jedzą słodycze? Czy...
Oczywiście, jak najbardziej. Ciasta w sezonie szczególnie albo świątecznym, różnego rodzaju ciasteczka. No, kultura picia kawy też wymaga czegoś słodkiego. Więc tutaj
tarty z owocami łeczki, leśnymi, prawda?
Tarty z owocami leśnymi w sezonie przede wszystkim letnim, gdzie mamy bogactwo jagód. Teraz bardzo popularna jest uprawa borówek w Finlandii, więc mnóstwo...
Zupełnie jak u nas.
Mnóstwo borówkowych rzeczy, od soków przez napoje gazowane, bezalkoholowe wina musujące borówkowe. Szaleństwo totalne, lody, sorbety, wszystko. Mhm. Plus oczywiście maliny, truskawki fińskie, z których Finowie są bardzo dumni. Na targach często możemy zobaczyć opakowania truskawek z fińską flagą nawet wbitą, więc truskawki to jest ogromny powód do dumy. Jest malina morożka, bardzo charakterystyczna dla Finlandii, bardziej związana z północną częścią kraju, o złotym, pięknym kolorze.
Jak smakuje? Podobnie?
Trochę podobnie jak malina, ale wydaje mi się, że ma jest nieco bardziej aromatyczna. Mhm. Jest jeszcze malina arktyczna, którą wykorzystuje się również w przemyśle perfumiarskim. Ale wracając do morożki, to morożka fenomenalnie smakuje jako konfitura do serów tradycyjnych fińskich.
A tradycyjne fińskie sery? Sery
są
to
takie
wiesz.
Płaskie sery, które właśnie są bardzo często grillowane. Mhm. W zależności od regionu mogą być robione z różnych typów mleka, także z mleka renifera. One właśnie takie lekko zgrillowane, z maliną morożką. Cudowny.
Jadę tam na wakacje, obłędny, naprawdę.
Cudowny, obłędny smak. Więc tak naprawdę tych rzeczy słodkich też mamy jak najwięcej. No i oczywiście pulla.
No właśnie pulla, o to chciałam zapytać. Bułeczka. Ale wygląda trochę jak nasza chałka.
Często tak, chociaż pulla występuje w różnych odmianach, ale od razu po pierwszym gryzie poznamy, że to nie jest nasza chałka. Dlatego, że pulla jest kardamonowa. I ta ilość kardamonu jest naprawdę solidna.
A ty piekłaś sobie, robiłaś takie przepisy
tak,
w problemu, domu?
Tak, pullę możemy upiec w domu.
Naprawdę?
Tak, to jest
zrobię
bardzo łatwe.
Dziś przepis od ciebie wezmę, poproszę, można znaleźć w internecie?
Można znaleźć w internecie bez problemu.
Okej, kardamon.
Najważniejszy jest dodatek kardamonu.
Dobrze, i masło?
I masło oczywiście, bo Finlandia, o ile Szwecja bym powiedziała, że bardziej pachnie cynamonem, to Finlandia dużo bardziej pachnie kardamonem.
Cudownie, nie o...
Ale cynamonki... W wersji fińskiej też jak najbardziej znajdziemy.
Nie przeczytam nazwy tego ciastka, ale to ciastko jest na okładce twojej
Laskia
książki.
Laskia i Spulla.
A to właśnie. Jeszcze raz,
ciastko
proszę.
Związane, Laskia i Spulla,
Laskia
czyli
i Spulla,
ciastko związane z postem, a raczej z końcem karnawału, które wywodzi się od szwedzkiej semli. Jest to ciastko, które jest ciastkiem drożdżowym najczęściej, chociaż dzisiaj już mamy 3 miliony różnych wersji. Natomiast to takie klasyczne jest ciastkiem drożdżowym, które się trochę wydrąża. Do środka nakłada się pasty migdałowej. W przypadku Finlandii jeszcze ważny jest dżem tutaj malinowy. Odrobina bitej śmietany. Zamykamy to ciasteczko nieco. Do tego oczywiście odrobina cukru pudru i na ostatki, jak znalazł.
Tłusty czwartek.
Oni mają tłusty wtorek.
Tłusty wtorek, dobrze.
Naszego śledzika, tak jak my mamy, bo mamy dwa razy.
Tak.
My najpierw mamy tłusty czwartek, w którym jemy pączki, a później jeszcze mamy we wtorek przed środą popielcową śledzika, gdzie też była to okazja, żeby jeszcze sobie podjeść tego wszystkiego. Natomiast w krajach nordyckich oni nie mają tłustego czwartku, więc oni mają, ja się śmieję, tłusty wtorek i wtedy właśnie przypada szczyt. Chociaż i Laskia i Spulla i Semla w Szwecji, one pojawiają się dużo wcześniej i tak jak my mamy rankingi jagodzianek, proszę Państwa.
Pączków również.
Pączków również. Tak, oni mają rankingi semli. I Laskia i Spulla, tutaj Szwecja i Finlandia, gdzie rozpisują się wszyscy na temat najnowszych trendów. Czy z czym, jak, w jakiej formie, z jakimi dodatkami, w jakiej cukierni i kto ile zjadł.
Cudownie. Czy Finowie, Magda, dumni są ze swojej tradycji kulinarnej? Czy oni to zauważają, pielęgnują? Jak oni do tego podchodzą?
Są bardzo dumni z tradycji kulinarnej, chociaż muszę powiedzieć, że są bardzo nieśmiali. Czasami wydaje im się, że może to nie jest takie coś, co można by było sprzedać na zewnątrz. Ale potem, jak się z nimi zaczyna rozmawiać, to od razu widzi się tą ogromną dumę właśnie z tego, że ktoś pochodzi z jakiejś miejscowości, że ta miejscowość jest znana z tego, czy z tamtego, czy z tego produktu, że rodzina wyrabia od lat to, że ktoś tutaj jeździ na ryby, ktoś zbiera grzyby i że kultywuje tą tradycję. To jest bardzo istotne. Też widzę coraz więcej takich ruchów właśnie, jak chociażby skanseny, jakieś spotkania, rekonstrukcja historii, historyczna, kulinarna, że ludzie po prostu zbierają się, szukają starych przepisów, chcą odkrywać tą tradycyjną kulturę na nowo. Też coraz więcej szefów kuchni no jednak sięga do tego bogatego dziedzictwa. Cały ruch Nordic Cuisine, on się zrodził w formie takiego manifestu, też trochę jako przekora, ponieważ cały świat mówił, że przecież na tej północy to nic ciekawego nie jedzą, to ta północ postanowiła pokazać, że jednak ma naprawdę bardzo dużo i dużo ciekawych rzeczy do zaoferowania.
Powiedziałaś w pierwszej części audycji o pogodzie, że było cieplutko, było cieplej niż w Polsce. Ja od razu pomyślałam o wakacjach właśnie na północy, żeby pojechać do Finlandii na wakacje. Dobry pomysł?
Bardzo dobry pomysł.
Mhm. Jakaś trasa, coś, co zobaczyć? Co
to zależy, co chcesz zobaczyć.
Jeziora.
Jeziora to tak naprawdę wszędzie mamy w Finlandii jeziora, dobrze. Więc każdy region będzie bardzo dobry. Ale oczywiście tutaj też region Iwaskilla, może być region Saima, jeziora Saima, gdzie mamy też piękne krajobrazy, właśnie takie jeziorne. Jeżeli chciałbyś przeżyć całe spektrum pogodowe w bardzo krótkim czasie, to na pewno Laponia, bo tam pogoda w ciągu tygodnia potrafi być od 25 do minus 5 ze śniegiem, deszczem i wszystkimi porami roku tak naprawdę. Chociaż ja powiem szczerze, że ja się zakochałam w Finlandii tak naprawdę od Laponii. Ja dziewczyna, która raczej woli miasto i oczywiście doceniam piękno przyrody, ale jakoś tak przez długi czas byłam dość ostrożna w korzystaniu z tego piękna. W pewnym momencie pojechałam, rozpoczęłam moje zwiedzanie, poznawanie Finlandii od Laponii, ale jak wyszłam z samolotu i zobaczyłam te wszystkie odcienie zieleni, zakochałam się od pierwszego wejrzenia i też oswoiłam je w pewien sposób, Finlandia z przyrodą. Co było dużo łatwiejsze potem przy kolejnych badaniach w Szwecji, Norwegii czy Danii. Natomiast właśnie bałam się, że będzie to za dużo, że ta przyroda może mi w jakiś sposób przytłoczy. Natomiast ona jest tak piękna, tak niezwykła i te biegające renifery wszędzie jeszcze w Laponii.
I tak to wszystko jeszcze jest niezadeptane.
Tak, niezadeptane, prawda? Bo jednak na pewno nie możemy tutaj mówić o nadmiarze bierze turystów, jeśli chodzi o Finlandię, bo jeszcze tutaj znajdziemy takie miejsca, gdzie możemy uciec od wszystkich. Zresztą też takim świetnym sposobem, jeżeli byśmy chcieli uciec od świata, to jest wynajęcie sobie chatki w lesie.
O to chciałam trochę zapytać, czy można gdzieś tam uciec.
Oczywiście,
właśnie
jest
na
cała
wieś,
masa,
małe miasteczka.
Możemy uciec do takiej chatki, gdzie najbliższa kolejna chatka będzie 10-15 kilometrów od nas. Możemy mieć taką chatkę nad jeziorem z własną sauną. Możemy kupić sobie produkty od lokalnych rolników, czy na targów właśnie w jakiejś miejscowości. Naprawdę dobre produkty.
Magda, ogromnie dziękuję Ci za te opowieści. Muszę Cię jeszcze zapytać, kiedy będzie ta książka, bo już bym poczytała trochę. Może w te wakacje jeszcze nie zdążę tam pojechać, ale bym poczytała.
Książka będzie jesienią 2026 roku, więc jeszcze trochę będzie trzeba na nią poczekać, ale...
Będziesz jeszcze musiała trochę
jeszcze chciałabym nad nią trochę podopisywać.
Pracować. Dobrze. Koniecznie muszę mieć, ja już sobie zapisałam, pulla. Ja dzisiaj zrobię... tą bułeczkę, ona ma taką jakąś...
To są bardzo różne kształty, bo nie ma jednej...
Kształty, ale powłokę jakąś taką trochę skarmelowaną. Taką,
ale to zależy też od wersji. Możesz posmarować jajkiem, jak masz ochotę. Nie, ja na przykład nie lubię smarowanych rzeczy jajkiem, więc nie smaruję.
Dobrze,
ale
i tą pullę jemy do mleka, do kawy?
Do mleka idealnie. Jest też nawet taka wersja, że można sobie taką starszą pullę pokruszyć do kubeczka z mlekiem.
Cudownie, to właśnie tak moja babcia karmiła nas. Jeszcze raz ogromnie Ci dziękuję za to, że jesteś tu dzisiaj z nami, no i za to, że byłaś w Finlandii. Magdalena Tomaszewska-Bolałek.
Dziękuję.
A to ja jeszcze powiem, z Bistro wracamy za tydzień.